programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór, witam też w studiu mojego gościa Andrzej Kurylcio, Klinika Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, czas taki, że chętnie wychodzimy na słońce. Przed nami ten nieco dłuższy weekend, jeszcze nie wiadomo jaka będzie pogoda, ale tego słońca i ciepła wszyscy jesteśmy spragnieni. I z jednej strony słusznie, ale z drugiej strony z tym słońcem czasem można przesadzić i to nie od razu myślę tu o jakimś udarze słonecznym, broń Boże, a myślę o konsekwencjach, które pojawiają się nieco później po tym takim intensywnym i pewnie długotrwałym wystawianiem się na słońce. Niby wszyscy są równi, jeżeli chodzi o nowotwory, ale w przypadku nowotworów skóry, o których tu dzisiaj chcę z panem profesorem porozmawiać, sprawa wcale do końca taka nie jest prosta i łatwa.
Dzień dobry, dobry wieczór państwu. Raz jeszcze, tak, wszyscy jesteśmy spragnieni słońca, a promieniowanie ultrafioletowe jest głównym czynnikiem sprawczym nieczerniakowych nowotworów skóry i czerniaka skóry. W zależności od ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe, typu tego promieniowania ultrafioletowego, jesteśmy narażeni na rozwój bardzo złośliwego nowotworu, jakim jest czerniak skóry, wywodzącego się z komórek barwnikowych, wywodzącego się z melanocytów, bądź nieczerniakowych nowotworów skóry, nieczerniakowych raków skóry, jakim najczęstszym jest rak podstawnokomórkowy czy rak kolczystokomórkowy skóry.
O tych nowotworach będziemy rozmawiali, panie profesorze, ale czy jest jakaś granica? No bo tak jak, i znowu to powtórzymy, tego słońca jesteśmy spragnieni. Za chwilę rozpoczną się wakacje i czy to w Polsce, czy gdzieś, gdzie jest zdecydowanie cieplej, no na to słońce się wystawiamy, więc wręcz leżymy na nim plackiem.
Tak, i to niedobrze, że leżymy plackiem. To od razu ustalmy. Polska na szczęście należy, ze względu na nasłonecznienie, należy do krajów stosunkowo rzadkim występowaniu czerniaka. Mniej więcej około rocznie szacujemy w granicach ponad 3000 nowych przypadków, w granicach 3500-3800, w zależności od lat, jak i przypadków znajdowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów, z przewagą zachorowań u kobiet. Podstawowy czynnik sprawczy to jest właśnie wspomniane promieniowanie ultrafioletowe, narażenie na promieniowanie słoneczne. Oczywiście nie zapominając o sztucznym promieniowaniu ultrafioletowym, o solarium, ale o tym to za moment. Wystawiamy się na promieniowanie słoneczne, tęsknimy za tym słońcem, niemniej jednak intensywna ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe, taka sezonowa intensywna ekspozycja prowadząca do poparzeń słonecznych, niestety może skończyć się rozwojem czerniaka.
No to niech mnie pan profesor przekona, bo teraz taka wątpliwość mi się pojawia. Przecież gdyby to było naprawdę tak duże zagrożenie, no to te tysiące, miliony osób, które są na plażach całego świata, byłyby po prostu chore.
Tak. Nie, wszystko to nie jest niestety zero-jedynkowe. To nie to, że mamy promieniowanie ultrafioletowe, które jest bezpośredni. To jest najważniejszy czynnik sprawczy. Do tego dochodzi kilka innych. Dochodzą predyspozycje osobnicze, dochodzą inne czynniki środowiskowe, chociażby jak narażenie na węglowodory aromatyczne, na narażenie na promieniowanie jonizujące. Do 10% to jest historia rodzinna, uwarunkowania genetyczne w rozwoju czerniaka, czyli nosicielstwo pewnych mutacji. Splot tych wszystkich czynników może wywołać i kumulacyjna dawka, czyli pochłonięta dawka promieniowania ultrafioletowego, może doprowadzić do zmian zachodzących w melanocytach i rozwoju czerniaka.
Czy jest jakaś bezpieczna granica, którą można wykorzystać, stosować w życiu, w tym opalaniu się, w tej ekspozycji na słońce?
kwestia, co rozumiemy przez bezpieczną granicę. Nie ma bezpiecznych granic. Możemy mówić o pewnej prewencji. Możemy mówić o unikaniu nasłonecznienia, wystawiania się na intensywne promieniowanie słoneczne między 10 a 15. Możemy mówić w prewencji o używaniu wysokich filtrów 30-50 faktorów. Niemniej jednak to wszystko pozwala nam na ograniczenie dostępu promieniowania ultrafioletowego i oczywiście pewną ochronę. Niemniej jednak muszę powiedzieć, że używanie filtrów niesie za sobą pewne określone konsekwencje. Niemiłe dla nas, poruszę pewien problem złudnej ochrony i złudnego bezpieczeństwa, bo trzeba wiedzieć, jak stosować filtry, trzeba robić to umiejętnie, często i odpowiednią grubą warstwą.
Często, czyli nie smarujemy się raz i wychodzimy z założenia, że do końca dnia nam wystarczy?
Na pewno nie. To jest właśnie ten przykład, gdzie wydaje nam się, gdzie dojdziemy na plażę, posmarujemy się po 15 minutach pobytu na plaży, pochodzimy sobie, wykąpiemy się, wrócimy i do wieczora jesteśmy już czerwoni.
Panie profesorze, oprócz tych predyspozycji genetycznych, a może na nich się jeszcze chwilę zatrzymam, czy jeżeli w rodzinie matka miała czerniaka czy nowotwór skóry, to znaczy, że dzieci też będą, duże prawdopodobieństwo wystąpi, że pojawi się również u dzieci?
Jeżeli chodzi o czerniaka, to stwierdzenie u krewnych pierwszego stopnia drastycznie zwiększa ryzyko wystąpienia czerniaka u nas. To na pewno. Jesteśmy również narażeni w sposób pewien, no powiedzmy to może nie krzyżowy, w sensie mając rozpoznanego czerniaka, jesteśmy narażeni na rozwój nowych ognisk czerniaka, czy znamiona typowych czerniaka in situ, czy nowych ognisk czerniaka, ale zarówno nowych ognisk raka skóry. I tak samo u pacjentów, u chorych, u których rozpoznaliśmy raka skóry, oni również mają zwiększone ryzyko rozwoju nowych ognisk raka skóry, ale i czerniaka. Ono jest mniejsze. Niemniej jednak musimy o tym pamiętać. I dlatego to jest takie ważne w tak zwanej obserwacji pacjenta, w wizytach kontrolnych, gdzie musimy obejrzeć całą skórę, dokładnie ją zbadać, czy przy użyciu chociażby dermatoskopu. Podkreślam, obejrzeć całą skórę, obejrzeć wszystkie znamiona, bo taki pacjent ma bardzo duże ryzyko rozwoju nowych zmian.
I właśnie, panie profesorze, te znamiona, których mamy na skórze pewnie bardzo dużo, w różnej ilości, w różnym natężeniu, te przysłowiowe, kolokwialnie, pieprzyki, one zwiększają ryzyko zachorowalności?
Możemy mówić o różnych znamie, generalnie w tłumaczeniu na język ludzki jest to łagodny rozplem, rozwój melanocytów, w odróżnieniu do czerniaka, który uważamy za złośliwy rozplem melanocytów. Znamiona mogą być wrodzone, z którymi przyszliśmy na świat, mogą być nabyte w toku naszego życia. W zależności od pewnych cech tego znamienia, w zależności od lokalizacji, w zależności od narażenia na stałe drażnienie, możemy niestety, może dojść do progresji, do rozwoju czerniaka w znamieniu. Chociażby pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, pod wpływem stałego drażnienia itd., czy pewnych mutacji. Określony typ tego znamienia, a zwłaszcza znamie dysplastyczne, czy znamie atypowe, jest...
To już od razu proszę o rozwinięcie tych terminów.
Znamie dysplastyczne, znamie atypowe jest to typowy stan przedczerniakowy. Oczywiście jesteśmy tacy mądrzy i wiemy, że jest to znamie atypowe, ale wtedy, kiedy je wytniemy i przebadamy i histopatolog w raporcie nam poda, że jest to znamie atypowe. Z klinicznego punktu widzenia możemy mówić o znamionach atypowych, oglądając je w dermatoskopii, patrząc na rozkład barwnika, na ilość tego barwnika w znamieniu, patrząc na brzegi tego znamienia, czy są postrzępione, czy są nierówne, czy w powiększeniu, czyli w badaniu dermoskopowym widać takie wypustki barwnikowe w skórze. Istotna jest również wielkość. Według takiej podstawowej klasyfikacji, która naprawdę jest bardzo prosta i którą uczymy na studiach, którą każdy dermatolog zna, każdy chirurg-onkolog i w zasadzie każdy pacjent powinien sobie z tego zdawać sprawę, jest taka klasyfikacja ABCD. Po prostu. A, mówiąca nam o symetrii tego znamienia. Jeżeli znamie jest niesymetryczne, budzi pewien niepokój. B, to są brzegi, to o czym wspomniałem, nierównomierne, postrzępione. C, to jest kolor. Pamiętajcie Państwo, mówimy, że czerniak jest czarny. Tak, to prawda. Tylko pamiętajcie Państwo, że to mogą być wszelakie wariacje brązu. I może również nastąpić depigmentacja. To znaczy, że czerniak może utracić swój, powiedzmy, kolor. C, D. Rozmiar. Według tej klasyfikacji mówimy o zmianach większych od 5 mm. I punkt E, dodany do tej klasyfikacji ABCD kilkanaście lat temu, mówiący o ewolucji zachodzącej w znamieniu. Co to znaczy? To znaczy, czy znamie się powiększyło, czy zmieniło właśnie swój kolor, czy pojawiło się coś w obrębie znamienia. Mam na myśli tak zwany efekt guskowania. To są bardzo proste wskaźniki, nazywane tak bardzo ładnie cechy niepokoju onkologicznego. I na podstawie tych cech możemy wnioskować o tym, czy dane znamie wykazuje niepokój onkologiczny i winno być usunięte, zwłaszcza po badaniu dermatoskopowym, które zwiększa naszą czułość diagnostyczną. I to bardzo, bardzo dużo, przynajmniej w granicach 30%. Czy może zostać w obserwacji? Przede wszystkim dermatoskopowej właśnie, oglądając w powiększeniu. Bo pacjent, oglądając swoje ciało, może zgłosić się do naszego gabinetu z prostych powodów. Może przyjść i powiedzieć, że coś mu się powiększyło, że znamie mu się powiększyło, że zmieniło kolor, że zakrwawiło. Tak, tylko pamiętajcie Państwo, że takie znamie może zakrwawić, zmiana brodawkowata chociażby, może zakrwawić kontaktowo na skutek podrażnienia, nie wiem, ramionczkiem od stanika czy łańcuszkiem, a może krwawić samoistnie, co jest bardzo niepokojące. Może dojść do powstania owrzodzenia w obrębie znamienia, co jest bardzo niepokojącym i bardzo złym objawem.
Te zmiany, o których Pan mówi, one, rozumiem, narastają cyklicznie wraz z upływem czasu. Czy nie ma w tym pewnego rodzaju, Panie Profesorze, paradoksu? Powiedział Pan o tej czujności onkologicznej, ale przecież do tych zmian znamion jesteśmy tak przyzwyczajeni, że może zmiana tego znamienia jest trudno dostrzegalna.
Nie jest łatwo dostrzegalna, może pozwolę sobie tak odpowiedzieć. W przypadku bardzo małych zmian, i tu nam, powtórzę, jest bardzo istotna i ważna rola dermoskopii, żeby obejrzeć dokładnie to znamie w powiększeniu. Musimy je zobaczyć, musimy to zauważyć. Jeżeli mamy, duże zmiany, centymetrowe, dwucentymetrowe, stanowczo łatwiej zwracamy uwagę. Jest taki jeden z objawów dermoskopowych, ugly duckling, czyli zwracamy uwagę na zmianę, która jest inna od pozostałych, krótko mówiąc, która budzi nasze zainteresowanie. Innymi słowy, patrzę na plecy pacjenta i widzę coś innego od wszystkich znamion, od innych zmian, prawda? I na to zwracam uwagę. Czyli kierując się wyżej wymienionymi cechami niepokoju onkologicznego, kierując się wskazówkami od dermatologa po dermatoskopii, wtedy kwalifikuje pacjenta do tak zwanej biopsji ekscyzyjnej, do wycięcia diagnostycznego. Z jednej strony diagnostycznego, z jednej strony może być to już wycięcie terapeutyczne. Ale na podstawie tych wszystkich kryteriów to prowadzi do zabiegu, do diagnostyki bądź do leczenia.
Panie profesorze, czerniak, rak podstawnokomórkowy, rak kolczystokomórkowy, które pan wymienił na początku naszej audycji, to zupełnie trzy różne typy nowotworów.
Czerniak i nieczerniakowe raki skóry tu jest granica. To są zupełnie inne typy nowotworów, przede wszystkim jeżeli chodzi o genezę. Możemy zauważyć pewne cechy wspólne w powstawaniu, prawda? Czyli promieniowanie ultrafioletowe, narażenie na promieniowanie ultrafioletowe. Tutaj kumulacyjna dawka i ważna jest sezonowa, intensywna ekspozycja. W przypadku nieczerniakowych raków skóry bierzemy pod uwagę długotrwałość tej ekspozycji, przewlekłość tej ekspozycji, ale dodatkowo zarówno w etiologii jednych i drugich nowotworów złośliwych bierzemy pod uwagę chociażby stany takie po przeszczepach nerek, immunosupresja, prawda?
Ci pacjenci są również narażeni.
I to bardzo. Na rozwój czerniaka i rozwój raków płaskonabłonkowych. Są pewne cechy podobne, ale przebieg kliniczny, diagnostyka, powiedzmy, że bywa podobna, ale przebieg kliniczny może być drastycznie różny. Czerniak jest nowotworem złośliwym o wysokim potencjale przerzutowania. Raki skóry, rak podstawnokomórkowy jest nowotworem, mówimy o miejscowej złośliwości, czyli w zasadzie nie daje przerzutu. To jest 0,1 promila pacjentów jest w stanie rozwinąć przerzuty z raka podstawnokomórkowego. Czyli wczesna interwencja, przede wszystkim wczesna interwencja chirurgiczna pozwala nam na wyleczenie tego pacjenta. Prawda? Rak kolczystokomórkowy jest, przepraszam, normalnym inwazyjnym rakiem skóry. To znaczy w granicach 20% pacjentów jest w stanie rozwinąć przerzuty przede wszystkim do regionalnego układu chłonnego. Niemniej jednak te dwa nieczerniakowe raki skóry mają zupełnie inny potencjał onkologiczny, powiedzmy tak, niż czerniaka. Mówiąc o nieczerniakowych rakach skóry, skupiliśmy się na raku podstawnokomórkowym i kolczystokomórkowym. W tej grupie są jeszcze inne rzadkie nowotwory złośliwe skóry, takie chociażby jak nowotwór endokrynny, jakim jest rak wywodzący się z komórek Merkla, ale zostawmy to.
Powiedział pan o wczesnej interwencji chirurgicznej i tak się zastanawiam, no ten czas w nowotworach odgrywa fundamentalną, kluczową rolę, ale ta wczesna interwencja, nie spotykał się pan z takimi stwierdzeniami, nic nie będę ruszył, bo jak mi ruszał, bo jak mi wytną, to się na pewno rozejdzie.
Niestety w przypadku czerniaka słowa chorych, pacjentów, rak się boi noża, to gdzieś bardzo pokutuje. Ponieważ czerniak rozwinięty, czerniak bardzo gruby w sensie w swojej istocie, powiedzmy, nie wchodząc w szczegóły medyczne, ma duży potencjał przerzutowania i z reguły po wycięciu zmiany, po rozpoznaniu czerniaka, wtedy kiedy zaczynamy sprawdzać, co się dzieje w pacjencie, czyli oceniamy stopień zaawansowania klinicznego choroby nowotworowej, dochodzi do znalezienia przerzutów, czy w regionalnym układzie chłonnym, czy przerzutów odległych, co niestety im przekłada się na przeżycia tych pacjentów. Oczywiście, jeżeli chodzi o raki skóry, tutaj zupełnie mamy do czynienia z innymi rzeczami, z zupełnie inną sprawą. Tak jak wspomniałem, tu ten potencjał przerzutowania jest albo znikomy, albo niewielki.
Usunięcie operacyjne zmian skóry zwykle pewnie odbywa się ze sporym marginesem.
Przerwę. Nie. Podstawowa rzecz w diagnostyce czerniaków jest, podstawową rzeczą w diagnostyce jest tak zwana wspomniana wcześniej biopsja ekscyzyjna, czyli wycięcie zmiany z małym marginesem, panie redaktorze. Co to znaczy? To znaczy marginesem 2-3 milimetrowym tkanki zdrowej. Dlaczego? Ten zabieg ma na celu ustalenie rozpoznania, czy jest to czerniak, czy nie. Jeżeli mamy potwierdzenie w raporcie patologa, że jest to czerniak, to mamy określone pewne cechy tego czerniaka. Takie chociażby jak grubość nacieku tego czerniaka, czy obecność owrzodzenia. Te dwa czynniki są czynnikami rokowniczymi, ale one również implikują nasze dalsze działania. To znaczy takie chociażby jak biopsja węzła chłonnego wartowniczego celem poszukiwania przerzutów w regionalnym układzie chłonnym, czy przede wszystkim pozwalają na określenie marginesu, z jakim musimy wyciąć tego czerniaka. Czyli normalną praktyką, prawidłową praktyką jest wycięcie zmiany zawierającej barwnik z 2-3 milimetrowym marginesem tkanki zdrowej. I w momencie potwierdzenia tego czerniaka planowo operujemy jeszcze raz, poszerzając granicę wycięcia o żądany margines. Tak wygląda prawidłowe postępowanie czerniaka. Podkreślam, ponieważ chirurgią zmian skóry zajmuje się wiele osób. Chirurdzy ogólni, chirurdzy onkologiczni, dermatochirurdzy. Każdy ma prawo wyciąć zmianę zlokalizowaną na skórze. I każdy niestety może spotkać się z czerniakiem. To nie jest powód do chwały, że ktoś dzwoni do mnie i mówi: wyciąłem czerniaka. Świetnie, mówię. Nie martw się, wyciąłem go z bardzo szerokim marginesem. I to jest dla mnie katastrofa, ponieważ takie postępowanie jest już od 15, 18, 20 lat. I to jest dobre postępowanie, potwierdzone w wielu badaniach naukowych, pozwalające prawidłowo leczyć tych pacjentów. Wycięcie z szerokim marginesem, a priori zmiany barwnikowej, niestety powoduje dalsze problemy. Zaburza nam spływ chłonny, co powoduje kłopoty z identyfikacją węzła wartowniczego itd., itd.
Udowodnił pan profesor, że chirurdzy onkologiczni i onkolodzy i pozostałe specjalności, o których pan wspomniał, nie są bez szans w walce z nowotworami skóry, ale najlepiej nie dawać tym nowotworom w ogóle szans, więc korzystać ze słońca z głową po prostu.
Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście w tym momencie nie znam nikogo, kto by się przyznał, że się opala, siedząc w przychodni i zadając takie pytanie. Niemniej jednak wyjdźcie państwo na plażę, wyjdźcie państwo na balkon, popatrzcie. Każdy się opala, każdy potrzebuje tego słońca. Niemniej jednak, tak jak wszystko, musimy robić z głową i pamiętać o sobie. Czyli musimy zadbać. Musimy unikać palenia, nie palić, unikać alkoholu, zdrowo się odżywiać i uprawiać sport, aktywność fizyczną przynajmniej 30-60 minut dziennie.
O czym przekonywał profesor Andrzej Krylcio z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego Samodzielnego Oblicznego Szpitala Klinicznego nr 1. Dziękuję pięknie, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc.
Dobranoc.